Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Sport Cafe. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, dziennikarze i kibice. Sport Cafe w Radiu Zielona Góra.
Jacek Białogłowy, dzień dobry, witam serdecznie. Sport Cafe dzisiaj najpierw piłka nożna, a później koszykówka. Zacznijmy od piłki nożnej. Lechia Zielona Góra w kategorii wiekowej U17 awansowała w tym tygodniu do Centralnej Ligi Juniorów. 10-0 w drugim meczu z Pomologią Pruszków, w pierwszym meczu na wyjeździe 8-0. No i podopieczni Michała Grzelczyka i Macieja Góreckiego zameldowali się w Centralnej Lidze Juniorów. Dzień dobry, trener Michał Grzelczyk po drugiej stronie telefonu jest naszym gościem, witam.
Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry, panie redaktorze.
Panie trenerze, po pierwsze gratulacje oczywiście. Pan i pańscy podopieczni jesteście w Centralnej Lidze Juniorów i absolutnie gratulacje i grajcie tam jak najlepiej. Natomiast oczywiście, jak to dziennikarzowi, różne dziwne pytania pojawiają mi się w głowie. Chciałem pana popytać o tą naszą młodzieżową piłkę nożną i również o to wasze zwycięstwo z Pomologią Pruszków, o to wszystko, co związane jest właśnie z tą drużyną U17, ale też szerzej o młodych ludziach, którzy grają w piłkę nożną w Zielonej Górze, zagadnąć. A więc tak, najpierw chciałem o to 18-0 zapytać. Mówimy nieraz, że w Zielonej Górze, w województwie lubuskim generalnie mamy pustynię piłkarską. To jak drużyna, nawet w kategorii młodzieżowej, wygrywa w dwóch meczu 18-0 z drużyną z województwa opolskiego, to znaczy, że Opole jest jeszcze większą pustynią niż tutaj nasz teren?
Może bym tak tego nie określił, czy jest większą pustynią, ze względu na to, że pamiętajmy, iż ci młodzi ludzie w województwie opolskim mają gdzie dążyć, jeżeli chodzi o piłkę seniorską, mają te cele też jasno określone. Pamiętajmy, że Odra Opole jest troszeczkę w innym miejscu niż nasz dzisiejszy klub grający w centralnych rozgrywkach Lechia Zielona Góra, więc to jest pierwszy magnes, który z pewnością powinien młodym ludziom w województwie opolskim dawać takiego bakcyla do tego, żeby rozwijać się. Natomiast u nas w województwie przede wszystkim ci młodzi ludzie, żeby bodźcować ich te wszystkie takie fajne aspekty tej poprzeczki rozwojowej, jak my to nazywamy, żeby ją fajnie ustawiać na pewnym pułapie, no muszą szukać dodatkowych, jak to tak nazywam, sportowych wrażeń. I te wrażenia to oczywiście dążenie do gry na seniorskim pułapie, na seniorskim szczeblu. Dzisiaj wiemy, że mamy dobrze rozwijający się, z pewnymi oczywiście falami wznoszenia i dołowania gdzieś zespołem seniorskim, jakim jest Lechia Zielona Góra. Młodzi ludzie to widzą, natomiast dla nich, jeżeli chodzi o szczyt rozwoju, to jest jak najszybciej wybić się z województwa, które tak naprawdę ma skonstruowaną ligę juniorską w postaci dwóch meczy średnio na rundę, na poziomie takim, jakie w meczach Ligi Makroregionalnej, tej CLJ-ki tak zwanej, są rozgrywane praktycznie co tydzień. W innych województwach typu śląskie, dolnośląskie, takie mecze to jest normalność, to jest cotygodniowa potyczka młodych ludzi, którzy chcą być jak najwyżej, jak najlepiej się rozwijać. My tego w województwie na tą chwilę niestety nie możemy zrobić, więc młodym ludziom próbujemy też pokazać, że CLJ-ka jest pewnym przystankiem, ale jednocześnie pokazać im, że jak najszybciej jako utalentowany 16-15-letni zawodnik trafi już do szeregu zawodników seniorskich. W tym momencie też jakoś tutaj będzie mógł fajnie wybić się z tego województwa i pokazywać, że tak wcale nie jest tą pustynią. Natomiast wracając już do
ciekawi mnie to 18-0, czy Pomologia czy miała jakieś, nie wiem, tak sobie nawet przez moment pomyślałem, bo gdzieś tam w wywiadzie jakiś zawodnik z Pruszkowa rzucił coś takiego, że my tutaj mieliśmy kilku chłopaków z kategorii wiekowej niżej, więc czy to też był efekt, ten wynik był tego efektem, że po prostu zderzyły się zespoły, które, tak jak pan już mówił wcześniej gdzieś, jak rozmawialiśmy, że od kilku lat właściwie wspólnie ta grupa jest wasza, tak, tutaj w Lechii Zielona Góra, a tam przyjechała jakaś, przepraszam za słowo, zbieranina, to też jest efekt, to 18-0 jest tego efektem?
Dokładnie tak możemy to skwitować. No, z trenerem Maćkiem Góreckim próbowaliśmy znaleźć jak najwięcej szczegółów gry i planu taktycznego, jaki możemy się spodziewać z tamtego regionu, ale tak jak już wcześniej mówiłem, spodziewaliśmy się innych rywali, innych zespołów. Natomiast trafiliśmy na Pomologię Pruszków, która tak naprawdę dostała ten baraż w prezencie, jeżeli chodzi o zapisy regulaminowe i o Polski Związek Piłki Nożnej tak skonstruował rozgrywki, że nomen omen przy równej ilości, tam już to tłumaczyliśmy, punktów trzech zespołów, awans do tych baraży zawsze dostaje zespół, który po rundzie zasadniczej, czyli do miesiąca września, zajmował pierwsze miejsce w tabeli tych rozgrywek. Stąd trafili na baraże zawodnicy, którzy się tego nie spodziewali, i trenerów, którzy doskonale tam znam, w rozmowie z nami, z Maćkiem i ze mną, oni podkreślali, że to jest dla nich też jakieś tam doświadczenie, jakiś taki łut szczęścia, który został im nadany, natomiast oni są na etapie takim, jakim my byliśmy jeszcze 2-2,5 roku.
Temu, rozumiem.
Czyli dopiero się zaczynają.
To zamknijmy pomologię. Zamknijmy pomologię. Pan powiedział, że jesteśmy na takim, oni są na takim etapie, jak 2-2,5 roku temu byliście wy. Pamiętam, że 2 lata temu był taki spektakularny spadek 3 drużyn, chyba ówczesnego Falubazu jeszcze Zielona Góra, zdaje się, tak się wtedy klub i drużyny nazywały. U19, U17, U15, pan pewnie pamięta, tak? Wszystkie 3 pospadały z Centralnej Ligi Juniorów. Czy ten zespół, który teraz gra, słowa mi teraz brakuje. To jest zespół U15 sprzed 2 lat? Tak z automatu logicznie ta drużyna, to jest ciągłość tamtej drużyny, czy zupełnie inną zbudowaliście?
Nie, U15 akurat to jest rocznik 2003, sprzed tych 2,5 roku temu, spadający z seriotki i to tak też nie możemy tego określić, że dzisiaj ci chłopcy są gdzieś tam w tym samym miejscu, albo się nie rozwinęli. Ci chłopcy się bardzo mocno rozwinęli, ponieważ stanowią trzon dzisiaj silnego zespołu rezerw, jeżeli chodzi o zaplecze to młodzieżowe, rezerw pierwszego zespołu, czyli zawodnicy właśnie tych rezerw u trenera Góreckiego. Aha. To są chłopcy, którzy się rozwijali świetnie, jeżeli chodzi właśnie o nabyte doświadczenie w U15. Mimo tego, że spadliśmy, to już wtedy była to silna liga i my też wtedy zdawaliśmy sobie sprawę, że kasując całkowicie Ligę Wojewódzką, wygrywając na własnym podwórku po 8, po 9-0 w takich rozmiarach jak z Pomologią Pruszków, a trafiając później na rzeczywistość z zespołami, które tą rywalizację, jak już wspomniałem, miały...
To się Bęcki dostaje, tak brzydko mówiąc.
Dokładnie zderzamy się z tą rzeczywistością. Nabieranie tego doświadczenia i łapanie, można powiedzieć, takiego tlenu, jeżeli chodzi o możliwość już równego rywalizowania z tymi zespołami, to bardzo często kończyło się tygodniem już, kiedy wszystko było pozamiatane, kiedy już 2-3 ostatnie mecze praktycznie nie było szans, żeby nadrobić pewne zaległości punktowe i spadaliśmy z hukiem. Natomiast doświadczenie obrane w tych rozgrywkach wówczas procentowało w kolejnych etapach rozwojowych tych chłopców. Dzisiaj akurat mówimy o zawodnikach, którzy są już mocno wkomponowani w pierwszy zespół i w zespół rezerw. Natomiast ci chłopcy, którzy dzisiaj wywalczyli akurat ten awans do Celiotki, no to są chłopcy doświadczeni troszeczkę też regulaminowymi niedogodnościami w postaci tego, że walcząc o CLJ-kę rok temu, 2 lata temu, zrobili to dla zawodników młodszych. No niestety w takim okresie to się robi, że dany rocznik też zapewnia, wygrywając baraż, miejsce w CLJ-ce, natomiast od nowego sezonu, od września robi to już dla zespołu, który jest rocznikowo młodszy. I dziś, można powiedzieć, druga grupa, ta młodsza grupa, która trafia do zespołu będącego za chwileczkę na wiosnę w CLJ-ce, to są chłopcy z rocznika 2005, Akademii Piłkarskiej Maćka Murawskiego, którzy w tej CLJ-ce byli rok temu, U15.
Czyli de facto ci, którzy wywalczyli dzisiaj z panem, oni nie zagrają w tej CLJ-ce?
Zagrają jeszcze, ponieważ to jest też taki właśnie myk PZPN-owskiego zapisu, że my wywalczyliśmy awans do tej CLJ-ki na wiosnę. Natomiast chłopcy, którzy wcześniej wywalczyli ten awans do CLJ-ki, robili to na jesień, bo to są dwie takie różne rundy. I teraz jesienna runda to jest, można powiedzieć, granie w CLJ-ce. 2 zespoły po rundzie jesiennej lecą w dół, że tak powiem kolokwialnie. 2 zespoły z wojewódzkich lig znowu po wywalczeniu awansu na jesień do tej ligi są dokoptowane, ale już funkcjonują w niej tylko w rundzie wiosennej. Jak się utrzymają? To są dalej w rundzie jesiennej. Natomiast po wiośnie, jeżeli 2 zespoły znowu spadną, jest ta sama historia, lecą w dół. Mało tego, zespół, który jest degradowany do ligi niższej, nie może w tym samym sezonie rozgrywkowym na jesień na przykład, czyli spadamy na wiosnę, na jesień nie możemy awansować do rozgrywek CLJ-ki, musimy odbyć tak zwaną roczną karencję, jeżeli chodzi o kwestię ponownego bicia się o awans.
To niezły numer.
Jeżeli ktoś wywalczył ten awans na przykład na jesień, po wiośnie, no to już niestety rocznikowo wypada z gry, z obiegu. Ten awans, można powiedzieć, smakowicie sobie spożywa tylko i wyłącznie zespół młodszy.
Jasne. Niech pan powie, a pan ma jakieś rozeznanie, jeśli chodzi o tą CLJ-kę, tą waszą grupę, do której weszliście? Mówimy o tych nazwach, wiadomo, dużych klubów. Zagłębie Lubin, które tam chyba w tej chwili jest na prowadzeniu w ogóle, tak? Górnik Zabrze, Ruch Chorzów, Śląsk Wrocław, Raków Częstochowa. Jaka jest siła tamtej młodzieży na tle tej, którą pan ma właściwie? Czy to się skończy zderzeniem ze ścianą, czy jakieś nadzieje są, że tym razem inaczej może być?
Wie pan, to co my mamy przede wszystkim, bo tu podkreślę, że tak ostatnimi czasy miłe to jest dla ucha, ale prawda jest taka, że przy tych ludziach, przy tych zawodnikach pracuje mnóstwo innych trenerów też. I tak jak już wcześniej powiedziałem, przy grupach młodzieżowych nie ma jednego ojca tak zwanego trenerskiego, jest kilku trenerów i tutaj nie zapomnijmy, że to jest tak zwana wspólny projekt całego klubu i kilku trenerów jeszcze. Natomiast czy będzie to zderzenie z tą CLJ-ką?
Nie wiem, jak to porównać, bo wy nie macie z nimi styczności.
Już panu mówię, co wiemy, co się spodziewamy. Przede wszystkim spodziewamy się, że będzie to bardzo trudny sezon. Nie dlatego, że to są uznane marki, ale jest wiosna, jest taką rundą, która ma tych zespołów z tej ligi dać awans pierwszemu, czyli najlepszemu zespołowi z grupy C, awans do ścisłej czwórki mistrzostw Polski. Czyli praktycznie jesteśmy w grupie, która jest taką główną grupą eliminacyjną do ścisłej czwórki mistrzostw
Czyli
Polski.
Walka na śmierć i życie tam będzie trwała.
Dokładnie. W tym momencie runda jesienna u wszystkich tych zespołów kasuje się. To, że jest dzisiaj Zagłębie Lubin liderem, za chwileczkę na wiosnę startują z zerowym dorobkiem punktowym i zaczyna się cała zabawa od początku, z tym, że dwa nowe zespoły się pojawiają, Lechia Zielona Góra i chyba tam GKS Tychy. Więc zaczynamy całą zabawę od nowa. Jest to tak zwana runda mistrzowska, czyli bijemy się o mistrza Polski. Oczywiście mówię tutaj kolokwialnie też do całej grupy. I wszystkie siły, wszystkie najlepsze pokłady w danej kategorii wiekowej, w tym przypadku U17, zostaną rzucone na pierwszy front tej rywalizacji. Więc pod tym kątem będzie to bardzo ciężki sezon i my z trenerem Góreckim doskonale zdajemy sobie sprawę, na co wchodzimy. Natomiast też znamy świadomość naszych zawodników. Wiemy, jak bardzo chcieli być w tej lidze, jak ambitnie do tych tematów podchodzili, jeżeli chodzi o kwestię treningową, zaangażowania, mentalną też i tak dalej. I doskonale sobie zdajemy sprawę, że jeżeli tylko i wyłącznie utrzymają poziom tej wiary w głowie tego, że można rywalizować, że można tutaj ciężkim treningiem fajnie dojść na ten szczyt, mają tą świadomość i będą ją pielęgnowali, to jesteśmy w stanie zrealizować cel numer jeden na nadchodzącą wiosnę.
Czyli utrzymanie. A niech pan powie, a czy pogrywaliście jakieś może mecze sparingowe z tymi drużynami w tych kategoriach, w tej kategorii młodzieżowej konkretnej w ostatnich miesiącach, powiedzmy?
W ostatnich miesiącach nie mieliśmy takiej konfrontacji z tymi zespołami, z uwagi też na to, że te zespoły są w trakcie całorocznego sezonu w CLJ-kach, tych głównych, tych pobocznych, makroregionalnych ligach i tak dalej. Te zespoły też ciężko namówić na sparing w trakcie sezonu, z uwagi na to, że tak jak mówiłem, wojewódzkie ligi, które są zorganizowane czy na Dolnym Śląsku, czy w Śląsku, czy na Opolu, może na Opolu to nie, ale są to ligi, które są 16-18 zespołowe i rywalizacja na podwórku tych zespołów praktycznie co tydzień jest, tak jak tutaj już wcześniej wspominaliśmy, na tym poziomie najwyższym. Więc ciężko było w trakcie sezonu, jeszcze przy tej pandemii, przy ograniczonych możliwościach poruszania się wśród dzieci, ciężko było zorganizować taką konfrontację. Natomiast tej grupie, żeby cały czas o niej pamiętać, o ich możliwościach rozwojowych, próbowaliśmy organizować. W lecie tak zwany szumnie głośno Puchar Lata, gdzie rzuciliśmy grupę juniorską właśnie do konfrontacji z seniorskim naszym podwórkiem A-klasowym, okręgówkowym i tak dalej. Natomiast w tym momencie gro tych zawodników, jest to około 80 chłopców, czyli praktycznie można powiedzieć trzon pierwszego składu, który wychodził na baraże, są wkomponowani przez trenera Góreckiego, trenera Sawickiego w szeroką kadrę zespołu seniorskiego. Trenują z seniorami, ba, niektórzy już mają zaliczone swoje debiuty w czwartej lidze, czyli tego doświadczenia takiego, które można by było przenieść już na rozgrywki makroregionalne. Niektórzy z tych chłopców, delikatnie mówiąc, nabierają w postaci zakończonej tej rundy jesiennej.
Okej, pan jako pan, ja rozumiem, że panowie siadacie w grupie i też z trenerem Sawickim czy Góreckim rozmawiacie na ten temat, ale pan jako pan Michał Grzelczyk pchnąłby ich szerszym, że tak powiem, gestem do tych drużyn czwartoligowej, może nawet, żeby kręcili się mocniej przy trzeciej lidze, czy to jest jeszcze dla nich za wcześnie jednak, żeby tak mocniej na siłę ich wbijać do tych drużyn?
rzucając ich samodzielnie na tak głęboką wodę, jaką jest piłka seniorska, bez solidnego zaplecza w postaci doświadczonego zawodnika, który potrafiłby na boisku pokierować ich, na pewno bym tego nie zrobił, ponieważ byłbym tutaj delikatnie mówiąc kłamczuszkiem, który by mydlił trochę rzeczywistość, że to są chłopcy mentalnie i sportowo przygotowani na to, żeby utrzymywać zespół w trzeciej lidze, czwartej lidze.
Znaczy, ja nie mówię, żeby cały zespół wymieniać, że szyld wymieniamy, jak to kiedyś się ładnie mówiło, tak? Zmieniamy szyld, jedziemy, ale tam nie wiem.
Pojedyncze osoby, aha, jak najbardziej. Aha. Dzisiaj tak. Dzisiaj wiemy doskonale i siadamy właśnie tak z trenerami, jak tutaj pan wspomniał. Siadamy przy stole. Trener Górecki z racji tego, że prowadzi też te rezerwy, ma stały kontakt z trenerem Andrzejem i decydujemy, który z tych zawodników już dzisiaj jest przesuwany. Nomen omen do pierwszego zespołu z tej grupy, akurat kontuzjowany Tomek Dębski był stałym takim zawodnikiem kadry już pierwszego zespołu, czyli w roczniku 2-4. Był na tapecie i też swojego czasu rozgrywał mecze czy sparingowe, czy pucharowe, czy nawet był brany pod uwagę pod kątem meczy ligowych, jeżeli chodzi o jego rozwój przez trenera Andrzeja. Stąd tutaj pojedyncze już takie gwiazdki nam zaczynają wybijać się z tej skorupki juniorskiej, potrafią już troszeczkę to światło seniorskie sobie fajnie zapewniać i tak to powinno stopniowo wyglądać. Natomiast na pewno nie z szeroką grupą, na pewno nie całym zespołem.
Nie, o to mi nawet chodziło, tylko chciałem bardziej zapytać, czy są tam takie talenciaki, że warto by po prostu ich jeszcze właśnie pchnąć szybciej, bo widzimy w piłce nawet, nie wiem, krajowej czy światowej, napływ młodych ludzi, coraz młodszych mam wrażenie, do pierwszych drużyn, nawet w wielkich ligach jest bardzo duży, tak? I tak podpytuję, czy tutaj są tacy ludzie, którzy już za chwilę, nie wiem, za rok, dwa, trzy będą stanowili nawet podporę pierwszej Lechii.
I po to właśnie nam zależało na tym, żebyśmy wykonali ten krok do przodu rozwojowy, czyli awans do seniorki, żebyśmy mogli, są niektóre nazwiska, które dzisiaj możemy sobie na kartce papieru gdzieś zaznaczyć krzyżykiem, że jest okej, okay, fajnie to wygląda, praca wykonana na treningu, praca, którą wykonują chłopcy w meczach, predysponuje do tego, że możemy myśleć pozytywnie o ich rozwoju seniorskim. Natomiast tak naprawdę ten egzamin, jeżeli chodzi o przejście i dojrzałości, właśnie już między piłką juniorską a seniorską,
to będzie teraz, tak?
Stawali teraz na wiosnę.
Dobrze, to ostatnie pytanie, przepraszam, bo ten czas niestety z gumy nie jest, natomiast to jest pytanie związane z tym wyrazem pustynia, tak? Ponieważ o tej pustyni województwa lubuskiego się mówi i mówi się, że od lat tutaj skauci przyjeżdżają, chłopaków 10-12-letnich już obserwują. Tutaj ta grupa jest fajna, awansowała to CLJ-ki, pan mówi o egzaminie, a czy widzi pan jakieś ruchy od jakiegoś czasu, teraz na świeżo, które się zaczynają i mogą spowodować, że jednak ci ludzie, no tak jak pan mówił, wybili się, to odpłyną i za chwileczkę okaże się, że to już nie o Lechii będziecie myśleć, żeby stanowili podporę, bo trzeba będzie kolejnych wychowywać, żeby gdzieś tam w takiej kategorii U17 znów próbowali gdzieś za jakiś czas awansować do CLJ-ki. Są te ruchy, które powodują, że są wyciągani ci chłopcy bardzo szybko z Zielonej Góry i okolic?
Są takie ruchy, natomiast tutaj my mówimy o projekcie, który zaczął funkcjonować od dobrze, tak powiedzieć, 3 lat. Odkąd w ten projekt wszedł bardzo mocno prezes Murawski, prezes trener Maciek Murawski i razem zaczęliśmy budować sobie tą piramidę szkolenia tutaj właśnie w oparciu o naszych wychowanków. I teraz, żeby szybko, bo ten czas nas goni...
No 2 minuty mamy, także proszę błyskawicznie.
Dokładnie, no to pan powiem tak, to jest grupa, która wreszcie, tak jak kiedyś, za czasów UKP, zaufała w ten projekt, zaufała w to, że można w wieku 15-16 lat zadebiutować w piłce seniorskiej, a jeżeli znajdzie się kozak, który w 15 latkach swojego funkcjonowania na boisku już będzie przepychał się w piłce seniorskiej, to za 3-4 lata same kluby, wielkie kluby, mamy nadzieję, będą wyciągały łapkę, ale będzie to już zawodnik ukształtowany.
No tak, ale jeździli agenci właśnie z tych klubów typu Zagłębie, Lech Poznań, Pogoń Szczecin i rodzice tak, jeszcze, przecież mamy rodziców, którzy też chcą tak, gdzie indziej upchnąć, a nie w Zielonej Górze tych chłopaków.
W 12 lat bardzo często rodzice i sam zawodnik nie dostrzegają tego, jakie warunki są stworzone tutaj w samym mieście, jakim jest Zielona Góra, o bazę treningową, o trenerów, których nie możemy się wstydzić też, jeżeli chodzi o porównanie ich z Zagłębiem Lubin, z Górnikiem. Czasami są to trenerzy nawet lepsi, którzy też chcą coś zrobić dla tego miasta, dla tego regionu. Stąd dalej ten projekt brną. Baza treningowa, jaka jest tutaj, jest jedna z najlepszych w Polsce i to trzeba głośno sobie powiedzieć. Boisk Trawiastych, gdzie zawodnicy trenują przez cały rok na boiskach Trawiastych, nie ma w Polsce drugiego takiego ośrodka. I mogę się z panem założyć, czy z kimkolwiek, że nikt nie wskaże takiego ośrodka, bo i Legia, i Lech Poznań trenują całymi dniami na sztucznych nawierzchniach. Dojazd ze szkoły na boisko Legii czy Lecha, to jest praktycznie taka sama odległość jak z Zielonej Góry do Świebodzina. Tu wszystko na miejscu.
I kropka. Musimy niestety dzisiaj kropkę. Musimy kropkę postawić. Natomiast niech pan mi w takim razie krótko powie, właściwie jednym wyrazem w zasadzie, jedną liczbą. A ilu takich chłopaków wam wyrwano w ostatnim okresie, w ostatnich miesiącach? Zdarzyły się takie przypadki? Jakąś liczbę pan potrafi podać? Czy rzeczywiście może w związku z tym, że wy tutaj tak popracowaliście, to już nie ma w ogóle tego odpływu? Czy jednak wykradziono wam, przepraszam w cudzysłowie, kogoś?
Nie wykradziono nam, powiem szczerze, ponieważ ci chłopcy, tak jak mówię, zostali tutaj, są i nawet jeżeli próbują, ktoś tam próbuje ich wyciągać, na razie ufają temu projektowi. Natomiast ci, którzy uciekli z tego pokładu, to są chłopcy, którzy temu nie ufali, to są chłopcy, którzy mają w cudzysłowie menadżerów prywatnych w domach, którzy dzisiaj zaufali, że przez rozwój szkółki, która nie ma zaplecza seniorskiego, bije się gdzieś w województwie zachodniopomorskim z Pogonią Szczecin, czy na przykład pod Głogowem, gdzieś tam funkcjonuje, pod Lubinem, na jakichś lokalnych boiskach. Ktoś miał patent na to, żeby zarobić pieniądze na rodzicach. Dzisiaj zaufał ten rodzic danej szkółce, że będzie można za chwileczkę ekstraklasę przez taką furtkę zrobić. To są tylko takie odejścia. Natomiast ci chłopcy, którzy mają w głowie poukładane, rodzice nam zaufali i widać, że krok po kroku robią ten progres, przechodząc z etapu na etap. Dzisiaj oni są z nami i dzisiaj są w CLJ-ce i to jest ich zasługa i ciężka praca i tak to wygląda.
Dziękuję na dzisiaj. Gratulacje. No, czas niestety nas wygonił z anteny. Michał Grzelczyk, dziękuję serdecznie, panie trenerze. Pozdrawiam, do zobaczenia.
Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo serdecznie. Gratulujemy raz jeszcze. Będziemy obserwowali oczywiście występy Lechii Zielona Góra w CLJ-ce U17. A teraz szybciutko przejdźmy do koszykówki. Mówiłem, że ta będzie, no ale musimy chociaż słówko powiedzieć, bo jutro spotkanie za Stalą na IBC Zielona Góra ze Stalą Ostrów Wielkopolski. To będzie mecz weekendu na pewno w polskiej lidze koszykówki. W środę Zastal wygrał w Bydgoszczy z Astorią. No, było trochę walki, było trochę męczarni za Stalą, ale zwycięstwo kolejne jest. Arkadiusza Miłoszewskiego, jednego z naszych trenerów po meczu, poprosiłem o opinię na temat tego, co może się wydarzyć jutro. Sobotę ze Stalą.
Wie pan co, z tego co zdążyłem zeskautować, to grali mecz z Astorią Bydgoszcz, przegrali u siebie, grali mecz otwarcia nowej hali, piękna hala i chyba to tak można powiedzieć, że wszyscy i zawodnicy i trenerzy, chyba cała Ostrów skupiła się na tej hali tak naprawdę, a nie na graniu, no bo przegrali dość wyraźnie, prowadząc w tym meczu, ale oddali ten mecz. No wiemy, że w historii naszych spotkań z Zieloną Górą to będzie na pewno zacięte spotkanie. Ja to mówiłem tutaj przed tym meczem tutaj w Bydgoszczy, że tak naprawdę co nas może zatrzymać, może nas zatrzymać kalendarz i możemy się zatrzymać my sami tak naprawdę. Mhm. Mówię o polskiej lidze koszykówki, więc pełna koncentracja. Jak najszybciej zebrać siły, bo ten mecz nas trochę kosztował, bo wiadomo, że Astoria dużo biega i wykorzystać nasze przewagi.
Stal Ostrów to jest Sobin, to wiadomo, to już jest niejako historia niemal polskiej ligi ostatnich lat w każdym razie, ale to chyba nie on w tej chwili jest człowiekiem, na którego najwięcej uwagi zwracać, czy jednak?
No wie pan co, no Sobin wiadomo, że pod koszem, jak mówimy o historii, to tam jest jeszcze większa historia, bo jest jeszcze King, 38-letni pod koszem, jak już
MVP mówimy, niegdysiejszy. Tak,
ale już starszy pan, bo 38-letni. Wie pan co, no nie ma Florensa, szkoda, bo wiemy jak Florens potrafi grać w hali na CRS-ie, szkoda, nie zagra. Jest rozgrywający Green, który zastępuje Florensa, też potrafi zdobywać bardzo dobrze punkty za 3 punkty. Jest skrzydłowy Chris Smith, bardzo silny zawodnik, na którego trzeba będzie zwrócić uwagę. Ja myślę, że też na Jarka Mokrosa musimy popatrzeć, bo grał...
Też ambicjonalnie przyjedzie do Zielonej Góry, żeby się pokazać?
Oczywiście, zmotywowany. Jak znam jego, to na pewno tam nam napsuje krwi. No i rewelacja sezonu. Garbacz w ostatnim meczu 30 punktów. Rewelacyjny procent rzutów za 3 punkty. Rzuca bardzo dużo, czuje się dobrze w tej drużynie. I tam tak naprawdę z Polaków to są młodzi. Dymała może nie jest młody, ale mniej doświadczony, bo grał dużo w pierwszej lidze. Ryżek młody, nie mają za dużo tych Polaków i tam jest problem z tym. No tak jak mówię, musimy wykorzystać swoje przewagi, skoncentrujemy się zaraz w autobusie na tym, gdzie są. Ja trenerowi przekażę, trener potwierdzi, albo będzie dyskusja i przygotowujemy się do meczu.
To pół minuty na koniec. A czemu tutaj dzisiaj Zastal się męczył z Astorią?
Gdzie się męczył? Kontrolowaliśmy mecz cały mecz tak naprawdę. Na początku to.
Troszkę... Przegrywaliście początkowo, tak?
No początkowo tak. No panie Jasku, to powiedziałem. Kalendarz i kalendarz. No.
Kalendarz, czyli zmęczenie?
No to oczywiście, to nie ma ludzi takich maszyn tak naprawdę. Wie pan co, no zdarzają się też VTB jakieś gdzieś tam wpadki zespołom przez to, że ten kalendarz jest napięty. Dobrze, że te mecze dwa wcześniejsze graliśmy u siebie, czyli Unix i Radom, bo wcześniejsza wersja była taka, że jedziemy do Radomia i z Radomia przyjeżdżamy tu, do Bydgoszczy. Natomiast no, udało się gdzieś ten mecz przełożyć, że graliśmy go u siebie i ten kalendarz, no wie pan co tak naprawdę... Co drugi dzień jest mecz, tak?
Tak.
I podróż. Wracamy szybko do Zielonej Góry. No mówię, zbieramy siły i gotowi na Ostrów.
Czyli odpowiedź, że to nie były męczarnie, tylko co?
Znaczy spodziewaliśmy się tego, że wie pan co, no jak pan zobaczy w tamtym roku, że trener Gronek nam rzucił więcej niż 100 punktów.
Ta.
W tym roku go zatrzymaliśmy mniej niż 100 punktów i przegrał.
8 dni, 4 mecze. To za Stal Zielona Góra do tej pory. Jak doliczymy jeszcze 2 od środy, to w 11 dni, bo jutro sobota, w 11 dni 5 meczów za Stal zagra. Podmęczony za Stal, ale ze Stalą Ostrów będzie walczył o zwycięstwo. 17:35 jutro, mecz, transmisja w Radiu Zielona Góra. Zapraszam serdecznie, a w Sport Cafe to już wszystko. Troszkę przegięliśmy i tak czas.
Sport Cafe w Radiu Zielona Góra.